Była mowa przez chwilę o Anglii, nadal pozostaniemy w klimatach angielskich, dlatego że w dalekim Londynie jest pan dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Aż strasznie pana jakoś słychać, jakby pan za morzami był pięcioma, a nie tylko za najwyżej dwoma. Chciałbym poprosić pana o bilans geopolityczny ostatnich wydarzeń. Donald Trump podróżował po Azji. Wiemy w Polsce także z pana publikacji, że Azja, obszar Pacyfiku, to jest ten kluczowy dzisiaj obszar, gdzie decydują się losy światowej geopolityki. Jak wygląda w tej chwili ten stan geopolityczny najważniejszego miejsca na świecie?
Czekamy, jakie... Przyznam się, że czekam i w ogóle czekamy, gdy Trump wróci do Stanów Zjednoczonych i zastanowi się nad tym, co zobaczył w Azji. Doradcy jego przemyślą i myślę, że wypłynie się nowa strategia Amerykanów na Pacyfiku i w Azji, a zatem w całej Eurazji. Była to bardzo znacząca wizyta, cały tur po regionie. Myślę, że Trump zobaczy, z czym się musi zmierzyć i no, nie będzie proste. No. Na razie wydaje mi się, że Trump będzie chciał balansować wschodzącą potęgę Chin i nie chce zaakceptować zmieniającego się status quo i to jest no, dosyć trudna sytuacja, a jednocześnie chce dokonać rewizji dotychczasowego systemu modelu globalizacji i to jest jeszcze trudniejszą sytuacją, zwłaszcza, że główni interesariusze tego systemu są oczywiście przeciwni temu, jak Niemcy, Chiny, jak również inni, w tym starzy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, zarówno na Pacyfiku, jak i w Europie. I to poważne wyzwanie, bardzo poważne wyzwanie. Sam się zastanawiam, co Amerykanie zrobią. No i w tle jest oczywiście Północna Korea i jako sideshow taki, prawda, który pokazuje, że Amerykanie chcą użyć siły wojskowej, Chińczycy to rozgrywają na polu każdym możliwym innym, pokazując, kto ustanawia reguły gry w tym regionie świata. Trudny moment.
Trudny moment. Była mowa o tym, kiedy Donald Trump wycofał się z partnerstwa transpacyficznego, wycofał się z przyczyn chyba raczej wewnętrznych, bo ono było bardzo mocno krytykowane przez część amerykańskiej opinii publicznej, że to spowodowało taki brak zaufania ze strony przywódców tych krajów, które skądinąd chciałby liczyć tam na Amerykę, jak te kraje bojące się hegemonii chińskiej. Czy pan uważa, że ta nieufność, ten brak zaufania został teraz przełamany przez tą podróż?
Nie sądzę, że dostatecznie został przełamany. Dalej nie ma mowy o jakimś łącznym porozumieniu. Sam stwierdzi, że będzie dwustronnie uzgadniał zasady jako z pozycji totalnego hegemona, prawda, że sobie jeździ po regionie i zawiera takie umowy, to za słabo. Już Amerykanie nie mają takiej mocy, tak zwanego takiego lewara, żeby to dalej robić. I chyba już nie mają zdolności wykluczania, tak jak mieli przez wiele, wiele lat, wykluczania na przykład Chin z różnych wspólnych przedsięwzięć. I to jest właśnie ta zmiana, tak? Bo władza hegemona w systemie światowym, czy władza w ogóle, polega głównie na zdolności wykluczania z przedsięwzięć. Wykluczania z inicjatyw, w ten sposób zresztą, że inni podążają pomimo wykluczenia innego silnego gracza. I Amerykanie jakby stracili tą noc. Albo przynajmniej ona jest pod znakiem zapytania. I to jest bardzo ważny moment.
To jest bardzo ważny moment, a jak w świetle tego bardzo ważnego momentu wygląda w tej chwili sytuacja wokół Korei Północnej? Bo wciąż nie, tak z punktu widzenia europejskiego to trudno właściwie dociec. Czy to jest niesforny wasal Chin, którego nikt nie może opanować, czy raczej Chiny specjalnie pozwalają Korei Północnej na takie zachowanie, żeby szachować Amerykę? Jak pan uważa?
No, znaczy PRL był niezależnym państwem od Moskwy.
Nie
zapadała decyzja o zbrojeniu, rozbrojeniu, o wojnie w Warszawie czy w Moskwie. I tak samo jest w tej sytuacji, nawet jeszcze bardziej. To nie zmienia postaci rzeczy, że na przykład Gomułka próbował coś tam robić troszeczkę w ramach możliwości niezależnie od Moskwy albo wchodząc z radaru moskiewskiego, tak? W tych czy w innych zakresach. I to mamy bardzo podobną sytuację.
Ostatnie pytanie to będzie podróż w inny rejon, ale też nadal Azji. Czy to napięcie między Persją a Saudami, tak bym to nazwał, czyli między Iranem a Arabią Saudyjską, ma też jakiś wymiar globalny, czy to są raczej lokalne konflikty między dwoma wyznaniami islamu?
Jest to konflikt o to, kto ustanawia reguły gry w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie. Trwa wojna. Po wycofaniu się Amerykanów z Iraku i po tym, gdy została zniszczona struktura utrwalona bezpieczeństwa w tym regionie, po obaleniu Saddama Husseina, po zniszczeniu reżimu Asada, mamy w ogóle strefę próżni. Strefę próżni najchętniej wypełniają Iran, Rosja i Turcja i strasznie niepokoi to Saudów. Też innych, ale Saudów. I stąd jest to napięcie. Iran rośnie w siłę, Turcja rośnie w siłę, Saudom się to nie podoba. Mało tego, Saudowie tracą monopol naftowy, bo Amerykanie mają łupki, w związku z tym nie są w stanie Saudowie również kontrolować ten ropy. Są w trudnej sytuacji pod wielką presją.
Czyli i tu, i tam trwa walka o to, kto będzie ustanawiał reguły gry i czy te reguły gry będą nowe czy stare. Bardzo dziękuję i od razu zapraszam pana. Mam nadzieję, że jak wróci pan z Londynu, będzie chwila na dłuższą rozmowę również w studiu Radia Wnet. Doktor Jacek Bartosiak, ekspert od spraw geopolityki, był naszym rozmówcą w dalekim Londynie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Radio Wnet 87,8 FM i oczywiście wnet.fm. Trwa poranek Wnet, jest godzina 7:39 i może czas po tych ciężkich, poważnych tematach, żeby zaśpiewała sobie pewna francuska. Robimy Radio Wnet, nieustające 7:43, trwa poranek Wnet, a naszym gościem jest redaktor Michał Karnowski, sieci i w polityce.pl. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Prawie tak pana słychać jak Jacka Bartosiaka z Londynu. Mam nadzieję, że nie jest pan gdzieś za morzem. Ta wczorajsza debata w Parlamencie Europejskim. Kolejny raz część polskich polityków występuje przeciwko Polsce i to już tak można powiedzieć na ostro, bo włącznie z oskarżeniami o faszyzm. Czy z tego coś wyniknie dla krajowej polityki? Najpierw takie pytanie.
No właśnie tutaj to jest bardzo ciekawe pytanie, bo przecież przez całe 2 lata mieliśmy wrażenie, że to celem jest polityka krajowa, tak? Że tu chodzi o przekonanie Polaków i użycie takiej presji, na którą Polacy przez lata zresztą bardzo, bardzo dobrze reagowali, w sensie byli wrażliwi, bo przekonanie Polaków, że jakby zewnętrzna ocena tych rządów jest tak skandaliczna, że Polacy powinni je wewnątrz odrzucić. No, przez jakiś czas, chociaż ohydne, wstrętne i zakłamane, to miało pewien polityczny sens. Natomiast jaki sens ma to dzisiaj, to ja doprawdy już nie rozumiem, bo to po prostu nie działa. No, to wycofanie się Platformy na ostatnim spotkaniu konwentyklu partyjnym z hasła totalności opozycji, myślałem, że zaskutkuje chociażby jakimiś próbami wyjścia z tego typu akcji. No, trochę tak było, tak? Bo jednak nie, no, część polityków Platformy uznała, że gdzieś tam próbuje stanąć z boku, próbuje udać, że to nie my. Może już jest tak, że oni są tak bardzo wciągnięci w te akcje przeciwko Polsce, że po prostu już nic się nie da zrobić. Znaczy uruchomiono wszystko, nalano paliwa do wszystkich silników, podpalono, odpalono, zapalono i ruszyło, tak? I dzisiaj się już nic zrobić nie da, no bo sami wtedy usłyszą, zaraz, no to tutaj mamy, prawda, nawet z komputera pana Trzaskowskiego doniesienia, że w Polsce źle, że w Polsce tragicznie, że demokracja jest łamana, a wy teraz się wycofujecie. Ale sprawa jest bardzo poważna, dlatego że to zaczyna być, znaczy to zachowanie opozycji za granicą powszechnie odrzucane przez Polaków, naprawdę powszechnie, tutaj oni nic na tym nie zyskali. No zaczyna być takim jednym z fundamentów rządów PiS-u, tak bym to powiedział, długich rządów PiS-u.
Długie rządy PiS-u na razie trwają 2 lata, półmetek kadencji, półmetek rządu. Czy pan redaktor już wie, jak w końcu zakończy się gra w rekonstrukcję i czy lider PiS-u zostanie premierem?
Tego chyba nikt nie wie. Mam takie poczucie, że to się wciąż jeszcze mimo wszystko wykuwa. To znaczy, wydaje mi się, że jakaś tam fundamentalna decyzja o bardzo głębokiej zmianie została podjęta. Natomiast no zawsze potem się pojawiają pewne takie operacyjne problemy. Jak to przeprowadzić? Czy na pewno przeprowadzić? Do głosu opada napięcie, no ale do głosu dochodzą inne wskazówki. Nie wiem, ja bym tylko miał jeden taki apel do wszystkich. Znaczy, wydaje mi się, że tak jest poza politycznym, powtarzam, tu jakby chyba Jarosław Kaczyński gdzieś ma taką ostateczną już decyzję i wszystko inne jest już jakby załatwione. To tylko od niego zależy i on ma do tej decyzji prawo. Natomiast ja bym do wszystkich apelował, żeby nie iść taką drogą, w której oto nagle próbujemy powiedzieć, że te rządy pani premier Beaty Szydło jakby były jakąś tragedią, jakimś nieszczęściem, jakimś nieudacznictwem, bałaganem. Takie głosy niestety się pojawiły. Moim zdaniem gdzieś to zapachniało takim spinem, spin doktorami, tą epoką sprzed 10 lat. To nie było dobre. Jedną z zasług Beaty Szydło jest to, że to były dobre 2 lata dla Polski, spokojne, takie jest pełne szacunku jednak dla ludzi wbrew tej propagandzie. I przy potężnych napięciach ona wytrzymała. I wydaje mi się, że należy się szacunek. No, reszta, jak powtarzam, jest w rękach, jak to mówią niektórzy politycy PiS-u, naczelnika państwa. I on tę decyzję musi podjąć. Różne z tego, co słyszałem, czynniki tu wchodzą w grę. Część politycznych, część osobistych, więc to się gdzieś tam wykuwa. Ale niewykluczony jest taki wariant, że jeden premier ubierze choinkę, drugi rozbierze już na trzech króli. Aczkolwiek powtarzam, no niby wszystko przesądzone, ale w polityce to jest tak, że dopóki ta kropka nie jest postawiona, dopóki podpis nie jest wykonany, dopóki prezydent, zwracam uwagę, dopóki prezydent nie powoła, bo to może być problem w paru przypadkach ministrów, no nie wręczy nominacji, no dopóty wszystko w grze.
No właśnie, to już ostatnie pytanie o ten czynnik prezydencki, który pojawił się dość mocno w polskiej polityce. Czy to już są 2 obozy w tej chwili?
Nie, to chyba troszkę tak mam wrażenie, że osłabło. No oczywiście Jarosław Kaczyński powiedział o nowych okolicznościach politycznych z 24 lipca. Ja myślę, że gdzieś, nie wiem nawet czy samego prezydenta, ale na pewno wokół niego. No na pewno wokół niego, na pewno mówił o tym Rafał Ziemkiewicz, marzyli inni. Był pomysł partii prezydenckiej, która ogarniałaby z Andrzejem Dudą na czele, która ogarniałaby wszystkich od wolnościowców pana Korwin-Mikkego przez Kukiza, po być może nawet jakieś tam elementy Solidarności i tak dalej. Był taki pomysł partii prezydenckiej, ale on się nie udał. On się po prostu nie udał.
A takie coś się nigdy w Polsce nie sprawdziło jeszcze. Już były takie pomysły w dawnych epokach.
No tak, ale powiedziałbym, nigdy też opozycja nie była tak bezładna, tak? Znaczy to poczucie, że ja uważam, że to poczucie, że jest miejsce na scenie, ono jest właściwe. Jest miejsce na scenie. No, to jak wysoko trzyma się Kukiz, jest jakimś fenomenem przy polityce, jaką on uprawia. A jednak ma te swoje kilka ładnych procent i jest głód jakiejś nowej oferty dla tych, którzy nie chcą głosować na PiS, a mają poczucie, że ta obecna opozycja jest całkowicie pogubiona, bezradna i głupia. Więc jakieś miejsce jest, ale ja myślę, że Andrzej Duda, powiem tak, jeszcze ostatnie zdanie, to też pan pytał o te rządy i tak dalej. No. Jednak jest tak, że Andrzej Duda ustąpił ostatecznie w sprawie sądów i moim zdaniem ustąpił całkowicie. I teraz jest pytanie, co za to dostał? Znaczy, przepraszam za pewną prostotę tego pytania, ale czy na przykład nie głowę nielubionego ministra, tak? Aby, no może tak, no, na przykład.
Proste pytania czasem w polityce są najlepsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Pytanie pozostawiamy otwarte. Redaktor Michał Karnowski w sieci w polityce.pl był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia. Do zobaczenia.
Jest godzina 7:50, to jest Poranek w Net, 87,8 FM i oczywiście portal w Net FM. Proste pytania są najlepsze, jak powiedział przed chwilą redaktor Michał Karnowski. Wróćmy jeszcze do wczorajszego dnia, bo czasem też proste odpowiedzi są najlepsze. Czy państwo wiedzą, co to jest paradoks Timmermansa? Jak państwo nie wiedzą, to zaraz usłyszymy fragment wczorajszego wystąpienia Jacka Sariusz-Wolskiego w czasie debaty nad uchwałą przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim. Posłuchajmy.
Pan Sariusz-Wolski, minuta.
Czy bez?
Dziękuję bardzo.
Problemów korupcji, naruszeń rządów prawa na Malcie pan, panie komisarzu Timmermans, milczy i nie uruchamia procedury. Czy dlatego, że to rząd pańskiej rodziny politycznej socjalistów? Nie miał pan takich zahamowań, żeby wytoczyć działa kłamliwych oskarżeń wobec Polski, przepisując słowo w słowo, copy-paste, fałszywe zarzuty polskiej totalnej opozycji, broniącej patologii minionych rządów i pozostałości po komunizmie. Nazywam to paradoksem Timmermansa. Po pierwsze, milczeć w sprawie korupcji w łonie własnej socjalistycznej rodziny. Po drugie, atakować tych, którzy mając demokratyczny mandat naprawdę korupcję zwalczają, reformując chory, obarczony patologiami sądowy system w Polsce, niezreformowany od czasów komunizmu, niezlustrowany, obciążany powiązaniami z ośmiornicą warszawską. Po trzecie, stawać po stronie tych, którzy chcą chronić i konserwować patologię polskiego systemu sądowego. To zaiste odwrócona hierarchia wartości. To głębokie niezrozumienie, że w Polsce dokonuje się sanacja chorego państwa i wymiaru sprawiedliwości. To dokończenie nieskończonej rewolucji Solidarności, spóźnione o 25 lat, a nie naruszenie zasad demokracji i rządów prawa. Dziękuję.
Pan przewodniczący przerywa. Dziękuję.
Pan przewodniczący przerwał. W Polsce dokonuje się sanacja, powiedział Jacek Sariusz-Wolski podczas wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim. Ciekawy jest ten polski język polityczny. Zawsze można się odwołać do pewnych historycznych porównań. A my teraz odwołujemy się do redaktora Jana Bogatko, który opowie nam, co słychać w Niemczech. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Niemczech słychać bardzo dużo różnych spraw, także jest trudność w dokonaniu wyboru tematu. No może rozpocznę od tego, że Niemcy znowu zamierzają się pozbyć Polski z Unii Europejskiej. Kolejnym krokiem w tym programie, można by powiedzieć, jest szantaż ideologiczny wobec Warszawy, która jest zdaniem Berlina za mało ortodoksyjna. To znaczy, że po prostu nie trzyma się tych zasad, które uznano ideologicznie za święte w Brukseli. Freenet, portal internetowy, zamieszcza tekst Patryka Zygera z agencji DPA, który oparł swój materiał również na doniesieniach agencyjnych AFP, a więc można powiedzieć, że jest to w ogóle kompilacja międzynarodowa. Zastanawia się, pisze ten Patryk Zygar, że w obliczu trwałego konfliktu z Polską i Węgrami o dotrzymaniu demokratycznych zasad podstawowych Niemcy chcą skrócić środki finansowe z Unii Europejskiej dla Polski i Węgier, uzależniając ich wypłatę od dotrzymania praworządności. Oczywiście, co to jest ta praworządność, to o tym decyduje Bruksela. Nie ma ona swojego papieża, bo to w zasadzie pomału już zaczyna stawać się groteską, a Unia Europejska zaczyna przypominać pewną teokrację, ale używanie słów znanych powszechnie i powszechnie uważanych za piękne i wypełnianie ich nową, nie chcę powiedzieć proletariacką, ale międzynarodową, liberalno-lewicową treścią, to jest również część tego programu. Zasady demokratyczne. Nie podaje się o tym, że nie chodzi o zasady demokratyczne, tylko o zasady liberalnej demokracji, ale mniejsza z tym. Każdy człowiek normalnie myślący wie, że demokracja poprzedzona przymiotnikiem przestaje być demokracją, staje się jej zaprzeczeniem i że chodzi w tym programie o coś kompletnie, kompletnie innego. Ale parlamentarny sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, pan Uwe Bykmajer z partii SPD, która jeszcze jest w koalicji rządzącej, która może nie będzie w nowej koalicji rządzącej, ale która może będzie w nowej koalicji rządzącej, bo może będzie zupełnie inna formacja rządziła Niemcami niż tak zwana Jamajka, wszystko przed nami, wszystko się okaże, stwierdził, że trzeba się zastanowić nad tym, czy w ramach polityki spójności płacić Polsce jakieś pieniądze. No oczywiście Polska ma bardzo wielu sojuszników w Unii Europejskiej, bardzo wielu sojuszników w Berlinie. Można by tak sądzić, jeżeli się czyta, że jak to dobrze, jaka wspaniała jest partia CDU, że jest to dobre rozwiązanie dla Polski, że Wielka Koalicja nie jest rozwiązaniem złym. Ja sobie wyobrażam, co ma się na myśli, mówiąc o złym rozwiązaniu, no bo to mogłoby wyglądać po prostu tragicznie. No ale nie wiadomo jak to będzie, nie wiadomo jak to będzie z tym postępowaniem, ponieważ wiele wskazuje na to, że wszelkiego rodzaju próby podejmowane przez Brukselę czy Strasburg mają raczej charakter propagandowy niż polityki realnej. Od polityki realnej są te wszystkie działania oddalone o lata świetlne. To się zauważa, to się widzi i sami to przyznają. Również Marsz Niepodległości znalazł się na łamach niemieckich mediów. Die Welt pisze o tych faszystach, którzy paradowali w Warszawie i wspomina o tym, że pani prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, opowiada się za delegalizacją tych różnych formacji, które psują obraz Polski, czy Warszawy w Brukseli. Oczywiście podkreślają, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest politykiem liberalnym. Ja teraz wiem, co to znaczy być politykiem liberalnym. Polityk liberalny to taki, który domaga się delegalizacji innych stronnictw politycznych. Poza tym w poniedziałek byłem w Berlinie. O tym powiem bardzo krótko, bo już dużo się na ten temat mówiło. Byłem na spotkaniu, które miało miejsce w Instytucie Polskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na temat mediów, mediów niemieckich i mediów polskich, o współpracy mediów w sensie tego, o czym te media piszą. Oczywiście Deutsche Welle, a właściwie nieznany mi bliżej pan Szymański zamieścił materiał, z którego wynika, że polscy dziennikarze mieli przekonywać Europę do dobrej zmiany. Oczywiście tak się może wydawać panu Szymańskiemu. Pan Szymański pisze w swojej relacji, którą zamieścił w Deutsche Welle, a która w zasadzie relacją nie jest. To jest wypracowanie na par excellence polityczne poświęcone tej problematyce, a mianowicie pisze, że to nie każdy chciał przyjechać. Przyjechali jacyś tam ludzie i to wymienia ich nazwiska, bo na przykład pan Jerzy Haszczyński z Dziennika Rzeczpospolita, którego nazwisko wymieniano wśród potencjalnych uczestników, jak to on podaje, akcji, oświadczył w połowie roku, że nie weźmie w niej udziału, bo nie ma zamiaru zajmować się obroną żadnych rządów i partii. Później dalej pan Szymański pisze, że niemieccy goście byli mocno zdziwieni, że nie zaproszono na to spotkanie przeciwników czy też krytyków polityki aktualnego rządu. No widocznie zaproszono, ale nie przyjechali, bo nie chcieli brać w czymś tam udział. No i oczywiście pisze od razu w tytule, że można wątpić, czy odnieśli sukces. No oczywiście pan Szymański może wątpić. Pan Szymański natomiast powinien napisać o tym jednak, że ci dziennikarze byli zainteresowani dalszym spotkaniem i są nim zainteresowani, tylko właśnie w szerszym gronie. To znaczy ja to widzę odwrotnie, to jest pełen sukces, to jest apel do innych polskich dziennikarzy, był w tym zawarty, żeby wzięli udział w tym spotkaniu, żeby można było rozmawiać o polityce medialnej w szerszym gronie niż w tym, w którym miało miejsce spotkanie w Berlinie, aczkolwiek nie uważam tego spotkania za spotkanie w wąskim gronie, dlatego że po prostu dziennikarze niemieccy mogli z pierwszej ręki bez pośrednictwa Gazety Wyborczej dowiedzieć się kilku istotnych spraw o tym, jak wygląda polski pejzaż medialny. I to był dość duży sukces. Rozmawiałem w czasie lunchu i przed lunchem z dziennikarzami obecnymi na tym spotkaniu. Rozmawiałem z panem Matthiasem Krupą z Die Zeit, z panią Klaudią von Salzen z Tagesspiegel i oczywiście są oni, a to są jednak, można by powiedzieć, liberalno-lewicowi dziennikarze zainteresowani dalszymi spotkaniami. A więc ja nie wątpię, że konferencja ta zakończyła się sukcesem, ale to jest zupełnie inna sprawa. Po prostu zarówno Klaudia von Salzen, jak i pan Matthias Krupp są dziennikarzami, a nie służą jedynej słusznej linii, jedynej słusznej partii.
To bardzo dobrze, że są tam też tacy dziennikarze. Jeszcze ostatnie pytanie, bo pan redaktor tutaj powiedział, że może będzie koalicja, może nie będzie koalicja, może będzie zupełnie inna koalicja. Czy to znaczy, że te rokowania o powstanie tak zwanej koalicji jamajskiej idą w niedobrym kierunku?
One się bardzo długo przeciągają. Do końca nie wiadomo, ile padnie bramek w tym meczu i kto będzie zwycięzcą. Tego nie wiadomo. Są kontrowersje między liberałami a zielonymi, między CDU a CSU, a więc o ile nie są to tylko zwykłe przepychanki, być może czeka nas wielkie otwarcie, nowe rozdanie. Nawet czasami mówi się o przedterminowych wyborach, co zresztą by mnie nie zdziwiło, bo z tym, że nie wiem w jakim kierunku spodziewano się ich wyniku. Czy może spodziewają się, że tym razem AfD zostanie ukarana i może więcej głosów padnie na CDU-CSU, a może na SPD. Tego oczywiście nie wiemy, ale po prostu także i w Niemczech dąży się po to, by było jak było. To jest stały program aktualnej nadal jeszcze koalicji rządzącej w Niemczech, mimo że się mówi, że SPD nie chce brać w przyszłym rządzie udziału. Tego wcale nie jestem pewien.
Jan Bogatko z Niemiec dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.